Witam Państwa, Lech Pilarski. Rozmawiam, jak to w kwarantannie, przez internet. Za nami spotkanie posłów, jak wspominają sesje w maseczkach i rękawiczkach. Także komentarze po wycofaniu się z kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Czy będą kolejne, czy wycofanie kandydatki PO to sygnał, że będzie poszukiwany nowy kandydat, czy też na horyzoncie jest porozumienie z PSL-em i poparcie ich kandydata. Czy rozważane jest jednak przełożenie wyborów? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A na razie połączyłem się z posłem PSL-u Stefanem Krajewskim. Witam.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Z posłem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Truskolaskim. Witam również.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami szef SLD na Podlasiu Piotr Kusznieruk.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
A następnych kandydatów do rozmowy, że tak powiem, będziemy poszukiwali, bo na razie nie można się z nimi połączyć. Mam nadzieję, że za chwilę to nastąpi. To zacznijmy może od wycofania się kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Pytanie do pana posła Krzysztofa Truskolaskiego. Czy to oznacza, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska będą poszukiwać nowego kandydata na prezydenta?
Panie redaktorze, ale ja o żadnym wycofaniu nie wiem.
No tak, to może pan ogłosiła innej... pani kandydatka, że na razie wstrzymuje swoją kampanię.
Wstrzymuje kampanię. No panie redaktorze, wycofanie się kandydatki, a wstrzymanie kampanii to są dwie różne rzeczy. Rzeczywiście. Małgorzata Kidawa-Błońska podjęła bardzo racjonalną decyzję, aby nie robić w tym czasie kampanii wyborczej. Zawiesza wszelkie działania związane z kampanią, bo to nie jest czas i pora na robienie kampanii. Chciałbym przypomnieć, że już mamy ponad 1900 przypadków zakażeń koronawirusa, 26 zgonów, więc codziennie te liczby rosną, więc nie ma mowy teraz o żadnej kampanii wyborczej. Nie ma szans, aby tę kampanię prowadzić. I pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska podjęła racjonalną decyzję, że tej kampanii po prostu nie będzie prowadziła. Zresztą już od 3 tygodni praktycznie tej kampanii nie ma,
Pośle, takie pogłoski, przynajmniej przecieki, że jednak pani marszałek, która notuje bardzo dynamiczny spadek poparcia, nie jest dobrym kandydatem.
Panie redaktorze, rzeczywiście w ostatnich sondażach wszyscy posłowie opozycji, wszyscy kandydaci opozycji stracili. Stracili przez to, że nie mają możliwości prowadzenia kampanii. Kandydaci opozycji po prostu stosują się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, stosują się do zaleceń premiera, nie jeżdżą, nie spotykają się, bo nie ma takiej możliwości. Bardzo żałuję, że jeszcze tydzień temu, może półtora tygodnia temu, pan prezydent Andrzej Duda odwiedzał pogotowie, odwiedzał zakład produkujący płyny do dezynfekcji. To uważam, że to była zwykła kampania wyborcza, której nie mają możliwości prowadzenia inni kandydaci. Zresztą w tak ciężkim okresie dla naszego kraju, tak w ciężkim okresie dla całego świata nie powinno być żadnej kampanii wyborczej. Powinniśmy o wyborach w ogóle zapomnieć i teraz skupić się tylko i wyłącznie na ratowaniu ludzi, na ratowaniu przedsiębiorstw, na ratowaniu pracowników, bo rzeczywiście mają ogromne problemy. Zgłaszają się do mnie naprawdę coraz więcej osób i pytają, panie pośle, kiedy wreszcie będzie jakaś pomoc, kiedy wreszcie będziemy mogli odetchnąć z ulgą, kiedy wreszcie będziemy coś wiedzieli. I to jest najważniejsze. A wprowadzanie...
Tutaj teraz, już muszę panu postawić kropkę, bo dosyć długo trwało pana expose.
Jest to skandaliczne.
Dziękuję bardzo. Stefan Krajewski. Pana ocena tego wszystkiego, no i czy na horyzoncie rysuje się jednak porozumienie z Platformą Obywatelską i poparcie dla Władysława Kosiniak-Kamysza?
Tak naprawdę wszyscy zgodnie twierdzimy w Koalicji Polskiej, że te wybory powinny zejść na dalszy plan. Przede wszystkim zdrowie i życie Polaków jest w tym momencie najważniejsze. Tej kampanii takiej szeroko rozumianej nie ma. Występują kandydaci, ale też występują często jako posłowie, jako chociażby szef klubu parlamentarnego, nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Też jako kandydat dziś żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Czy to będzie jakieś wspólne porozumienie? No też była taka mowa, żeby wszyscy kandydaci opozycyjni wycofali się, ale widzimy, że Tych kandydatów zgłosiło się bodajże 12.
No już Konfederacja dzisiaj zapowiedziała, że się z pewnością nie wycofa.
No właśnie, więc jeśli taka decyzja zapadnie, no to nie wiemy, jak to będzie dalej wyglądać. My spełniamy te wszystkie kwestie proceduralne. Władysław Kosiniak-Kamysz dużo rozmawia, prowadzi wideokonferencje, wideoczaty, ale też skupia się bardziej, myślę, że na tej kwestii zdrowotnej, jako też z tą praktyką lekarską. O tym mówi, tak podchodzi do tych wszystkich rzeczy, które się dzieją wokół nas. Więc tutaj, czy będą jakieś porozumienia, czy będą jakieś wycofania kandydatów, no to czas pokaże. Na razie zawieszenie, no to takie trochę zawieszenie kampanii nastąpiło, bo nie ma spotkań w terenie, wiadomo, z oczywistych względów. Nie ma takiej mocnej kampanii, jaka pewnie już by była w normalnych warunkach, bo nie ma reklam, nie ma spotów wyborczych jeszcze, tak, więc to wszystko...
To wszystko zrozumiałe, panie Stefanie.
Na drugi plan.
Jeszcze prośba do Piotra Kusznieruka, żeby skomentował to, co się dzieje. I zachowanie lewicy, która, no, tak przynajmniej wielu ekspertów ocenia, raczej dyplomatycznie funkcjonuje w tej sytuacji, jaka jest.
To znaczy, nie można inaczej funkcjonować jak dyplomatycznie, ponieważ znajdujemy się między
młotem a kowadłem.
Między młotem a kowadłem. To znaczy, w sposób jasny można stwierdzić, że jeżeli te wybory się odbędą, to odbędą się w jednym z najbardziej tragicznych okresów po II wojnie światowej dla Polski. I organizowanie w tym czasie wyborów jest nieporozumieniem, bo patrząc na zwykłe statystyki epidemiologiczne, można się spodziewać, że 10 maja będziemy mieli około 25 tysięcy osób, które chorują, i myślę, że będziemy się zbliżali do 1000 osób, które właśnie, że tak powiem, umarły. Robienie w tym czasie...
No, czarne perspektywy pan rysuje.
Ale perspektywy wynikające ze statystyki rozprzestrzeniania się koronawirusa w innych krajach. To znaczy, ten dzienny współczynnik jest razy 1,2. W związku z tym możemy się spodziewać czegoś takiego. Do tego czasu wszyscy zapowiadają, że jakiś przełomowy pomysł na szczepionkę czy na metody leczenia nie nastąpi. Musimy się przygotować na uderzenie epidemii i w tym czasie, czyli 10 maja, będziemy mieli tą zwiększoną zachorowalność, więc głównie lewica dążyła do tego, żeby przegłosować pakiet dla przedsiębiorców, żeby oni chronili miejsca pracy, a więc również chronili pracowników, o których mówimy. Natomiast w mojej ocenie sytuacja epidemiologiczna kraju nie będzie wskazywała na to, że te wybory w racjonalny sposób mogłyby się odbyć i powinny się odbyć. Robert Biedroń z robienia kampanii publicznej wycofał się 12 marca od tego
już
czasu.
Już prosiłbym o postawienie kropki. Na chwilę posłuchamy piosenki, a ja w tym czasie połączę się z kolejnym uczestnikiem naszego dzisiejszego spotkania. Halo, dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry. Moje imię Dariusz. Ja dzwonię w takiej sprawie. Jeżdżę tirem za granicę, żona pracuje w Carrefourze i dzisiaj ją każą na niej się poddać dwutygodniowej kwarantannie. Czy na to prawo, czy to musi, czy jak to jest?
Bo nie wiem. Zaraz posłuchamy odpowiedzi. Dziękuję panu bardzo. Już z nami jest również Dariusz Piątkowski. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
To co możemy odpowiedzieć naszemu słuchaczowi? Żona jest, że tak powiem, kierowana na kwarantannę z dużej sieci sklepowej. Czy no, pracodawca ma takie prawo?
Ale to kwarantanna wtedy powinna się pojawić, jeżeli jest jakieś podejrzenie, że mogła mieć kontakt z osobami zarażonymi czy chorymi.
Być może wtedy... taka sytuacja powstała i teraz pracownicy, przynajmniej część, są wysyłani. Takie przepisy taką możliwość dają.
Tak, tak. No to wyraźnie minister zdrowia mówił o tym, że w przypadku podejrzenia, ale to sanepid decyduje, a nie pracodawca. To także powinien być kontakt pracodawcy z sanepidem i dopiero wtedy decyzja o kwarantannie.
Panie ministrze, wcześniej prosiłem naszych gości, posła Krzysztofa Truskolaskiego, Stefana Krajewskiego i szefa SLD na Podlasiu Piotra Kusznieruka o skomentowanie zawieszenia kampanii przez Małgorzatę Kidawę-Błońską. A jaka jest pana opinia w tej sprawie?
No, każdy z kandydatów podejmuje decyzję indywidualnie. Nie słyszałem, żeby pozostali kandydaci mieli zawiesić kampanię. Ona co prawda inaczej wygląda niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale ta kampania trwa, kandydaci wypowiadają się.
Ale tutaj padały też takie sugestie, że w sumie należałoby w ogóle przesunąć wybory.
Ale ta decyzja jeszcze jest przed nami. Mamy ponad miesiąc czasu do wyboru, więc jeżeli w ogóle taka decyzja miałaby zapaść, no to myślę, że za jakiś czas. Na razie nie widać przesłanek do tego, aby wybory nie mogły się odbyć.
Czy zawieszenie kampanii przez Małgorzatę Kidawę-Błońską oznacza, że Platforma Obywatelska będzie szukać nowego kandydata na prezydenta? I stąd to poparcie na przesunięcie wyborów?
To już chyba pytanie do samej Platformy Obywatelskiej.
To już pytaliśmy, ja pytam pana opinię.
No widać wyraźnie, że kandydatka Platformy Obywatelskiej chyba nie najlepiej czuje się w toku kampanii wyborczej. Zamiast zyskiwać, to raczej traci. Ostatnie sondaże wyraźnie pokazują, że w stosunku do innych kandydatów partii opozycyjnych traci na poparciu, zyskują na tym nieco inni kandydaci. No i być może zawieszenie kampanii jest po prostu pewnego rodzaju oznaką niemocy i samej kandydatki i partii, która ją popiera.
Poseł Krzysztof Truskolaski, którego mam na podglądzie, kiwa głową, czyli nie zgadza się z pana wnioskiem.
Panie redaktorze, tak jak mówiłem wcześniej, no nie będę powtarzał, pan minister nie słyszał, ale radiosłuchacze już to słyszeli, że to jest zawieszenie kampanii z uwagi na epidemię koronawirusa. Ponad 1900 osób zakażonych, 24 osoby zmarłe, więc to są dane przerażające. My nie powinniśmy w ogóle mówić o żadnej kampanii wyborczej dzisiaj. My powinniśmy się tylko i wyłącznie skupić na ratowaniu naszych obywateli, ale również na pomocy ekonomicznej, tak jak już mówiłem wcześniej.
Teraz pora na opinie, wspomnienia z tego czwartkowego posiedzenia Sejmu w maseczkach, w rękawiczkach. Jakie tutaj odczucia panowie mają? Stefan Krajewski.
No, my chcieliśmy zrobić wszystko, żeby jednak było możliwe głosowanie, bo nie wyobrażamy sobie
zdalne
tego,
oczywiście.
Że... Tak, no ale po to musieliśmy się spotkać w Sejmie. To nie było zwykłe, normalne głosowanie, bo też posłowie porozsadzani po salach, gdzie na co dzień odbywamy komisje, część tylko po kilku przedstawicieli z każdego klubu na sali. Czy te maseczki potrzebne, czy niepotrzebne? Są różne opinie, są może bardziej osoby potrzebujące tych maseczek, natomiast z drugiej strony pewnie byłaby krytyka, gdybyśmy te maseczki zostawili nierozpakowane, mówiąc, że one nie są potrzebne. Więc trudno tu się było zdecydować, czy nakładać, czy nie, bo opinie są różne. Jeśli chodzi o rękawiczki, to bardziej chodzi o to, żeby nie dotykać
To twarzy, zostawmy tę odpowiedź na to jest... na te wątpliwości ekspertom. Pytanie do pana ministra. No, to historyczne posiedzenie Sejmu w takim anturażu.
No to prawda, po raz pierwszy odbywało się ono w taki sposób. Szkoda, że nie wszystkie partie opozycyjne zdecydowały się na to, aby brać pod uwagę to, o czym przed chwilą poseł Truskolaski mówił, że sytuacja jest nadzwyczajna. I akurat w tym wypadku posłowie opozycji tej partii akurat nie zauważyli, że sytuacja jest nadzwyczajna i to tak naprawdę z powodu ich decyzji musieliśmy w taki sposób się spotykać. Gdyby także i ta partia zdecydowała się na to, aby poprzeć pomysł, aby te obrady mogły być zdalnie, gdyby była powszechna zgoda wszystkich kandydatów, wszystkich partii zasiadających w parlamencie, no to obradowalibyśmy zdalnie od początku. Przypomnę zresztą, że to sama kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta też zmieniała zdanie w tej sprawie. Najpierw się zgadzała, potem nagle być może pod wpływem kolegów zmieniła zdanie. Więc byliśmy trochę zaskoczeni, no ale posiedzenie odbyło się, nie słychać, aby którykolwiek z posłów czy pracowników Kancelarii Sejmu był zarażony, aby musiał podlegać kwarantannie. Przebrnęliśmy to, aczkolwiek no, widać, że ten sposób nie jest doskonały. Głosowanie na odległość zabiera jednak bardzo dużo czasu, stąd musieliśmy poświęcić na to wiele, wiele godzin.
Krzysztof Truskolaski.
Sejm musiał się zebrać, aby przegłosować regulamin. No nie widzieliśmy tutaj innej opcji z uwagi na to, że no nie można głosować zdalnie nad tym, aby głosować zdalnie. Więc te głosowanie było potrzebne. Później no, zgodziliśmy się z tym oczywiście, że należy głosować zdalnie, ale chcieliśmy wprowadzić kilka poprawek. Na przykład poprawkę, aby nie można było zmienić ordynacji wyborczej lub konstytucji. No niestety ta poprawka nie przeszła. Tak naprawdę nie wiemy, kto głosował przeciwko, ale później te kolejne zawirowania z tym głosowaniem nocnym i wprowadzanie pod obrady poprawki związanej z ordynacją wyborczą, no właśnie było konsekwencją tego, że nie udało się wprowadzić poprawki zakazującej głosowania nad konstytucją, nad ordynacją wyborczą właśnie zdalnie. No, głosowanie zdalne też nie jest niestety doskonałe. Wielu posłów skarżyło się na to, że głosowali za, później wynik wychodził przeciw i też niestety bardzo długo to trwało, ale w obecnej sytuacji uważam, że też niemożliwym by było, aby Sejm cały czas gromadził się na normalnych posiedzeniach.
Panie Piotrze, no
ale te zmiany w ordynacji to tylko i wyłącznie były związane z obecną sytuacją. Chcieliśmy doprowadzić do tego, aby osoby, które są w kwarantannie, czy osoby starsze, które są szczególnie narażone na możliwość zachorowania, aby także mogły wziąć udział w akcie wyborczym. Stąd tylko i wyłącznie rozszerzenie prawa do głosowania korespondencyjnego bądź przez pełnomocników. My nie zmieniliśmy zasad prowadzenia kampanii czy sposobu obliczania głosów. A to są zasadnicze zmiany w ordynacji wyborczej. Jeśli chodzi o konstytucję, no to tak naprawdę liczba posłów powinna decydować, a nie sposób głosowania. Na razie nie widzę większości konstytucyjnej, która by umożliwiała zmianę konstytucji w polskim Sejmie.
Panie redaktorze, tylko powiem, że się zdecydowanie nie zgadzam z panem ministrem. Powiem,
to wiemy, dlatego jest pan w innej partii.
No, to zrozumiałe, ale pytanie, jak dostrzec w konstytucji tę rzeczywistość wirtualną, która teraz w tych dramatycznych okolicznościach wdarła się jednak do naszej rzeczywistości, jak wykorzystać te wszystkie narzędzia, którymi przecież, no jakby nie patrzeć, dysponujemy, jeśli operujemy ogromnymi pieniędzmi na koncie bankowym i weryfikacja tożsamości, transakcji odbywa się w sposób naturalny, to pytanie, dlaczego w Sejmie nie można by było również tego przeprowadzić w sposób jak najbardziej i jawny, i jak najbardziej powiązany z tożsamością każdego posła. To pytanie do pana Piotra Kusznieruka.
To znaczy, ja jestem zwolennikiem nowych technologii. Myślę, że świat po koronawirusie też się mocno zmieni. O życie posłów tak samo trzeba dbać jako życie zwykłych obywateli. W związku z tym głosowanie zdalne, jeżeli jest to możliwe, powinno zostać przeprowadzane i powinno zostać w tym okresie, w którym
jesteśmy. No ale panie Piotrze, może pan sprzedać dom, może pan sprzedać firmę, może pan wykonać praktycznie rzecz biorąc każdą transakcję za pomocą internetu, a zagłosować za pomocą internetu czy uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu już pan nie może. Trzeba się koniecznie spotykać.
Ja powiedziałem i Lewica nie była przeciwko głosowaniu zdalnemu i to chyba ostatnio czytałem dużo niepochlebnych stwierdzeń na temat
Lewicy dostało się.
Lewicy za poparcie pomysłu głosowania na odległość się dostało. Natomiast uważam, że trzeba podchodzić do tej sprawy zdroworozsądkowo. To znaczy mamy czasy, które nie są rozsądne, bo dzieje się tak, jak się dzieje i trzeba po prostu dostosować możliwości do tego, co jest. Ubolewam trochę nad tym, że nie przygotowano i nie ma żadnych rozwiązań do głosowania zdalnego, ale myślę, że na kolejnych posiedzeniach czy w kolejnym czasie będzie to się odbywało po prostu coraz lepiej i póki nie pozbędziemy się, że tak powiem, z Polski pandemii czy epidemii, no niestety tak będziemy musieli pracować i to powinno tak wyglądać.
Panie ministrze, są prace prowadzone, żeby doprowadzić do poprawy, że tak powiem, zdalnej pracy, jakości zdalnej pracy posłów.
Na pewno zajmuje się tym Kancelaria Sejmu. Jak rozumiem, to rozwiązanie, którym dysponowaliśmy kilka dni temu, było takim początkowym rozwiązaniem. Zgadzam się, że ono nie jest doskonałe, ale tu zgadzam się z przedmówcą, że mamy takie czasy, że musimy się także do nich dostosować pod względem technologicznym sposobu prowadzenia obrad. I tu chyba akurat nie ma w zasadzie wątpliwości praktycznie wśród wszystkich ugrupowań, które w Polsce występują, że jednak Sejm także powinien przejść na pracę zdalną, tak jak przechodzimy pracę w urzędach i w tych firmach, w których jest to możliwe.
No skoro pozostała część, że tak powiem, Polski pracuje zdalnie, to i ta najważniejsza instytucja dla państwa demokratycznego również wydaje się, że powinna. Czekamy na rozstrzygnięcie i uregulowanie tej sprawy. Na razie wszystko zostało dokonane, by tą zdalną pracę przeprowadzić. Pytanie o dalszy ciąg kampanii. Pytanie o dalszy ciąg prowadzenia przygotowań do wyborów 10 maja. Pojawiła się taka inicjatywa Ludwika Dorna między innymi, żeby samorządy przestały tworzyć, nie udostępniały pomieszczeń na lokale wyborcze. Czy tego rodzaju postępowanie wprowadzi anarchię? Jak pan ocenia, Dariusz Piątkowski?
Oczywiście jest to wzywanie do tego, aby nie przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa. Absolutnie nie powinno mieć to miejsca.
Stefan Krajewski. Na razie się wycofał. To Krzysztof Truskolaski. Trzeba no dzieci zdyscyplinować.
To tak, to u posła Krajewskiego. Nie ma możliwości przeprowadzenia w tym momencie wyborów. Widzimy, co się dzieje w naszym kraju, widzimy, co się dzieje na świecie. Ja bym chciał tylko podać przykład francuski, gdzie pan prezydent Macron popełnił błąd i nie odwołał pierwszej tury wyborów samorządowych. I jak wiemy, większość osób, które pracowały w komisjach, ale też wielu wyborców jest zarażona koronawirusem, więc w tym momencie nie możemy mówić o normalnych, demokratycznych wyborach, bo o takich nie ma mowy, gdy panuje koronawirus. Ja nie widzę możliwości, aby w ciągu miesiąca i 10 dni te wybory przeprowadzić. Jak widzimy, codziennie mamy nowe przypadki koronawirusa i to nie są 2, 3, 5 przypadków, tylko codziennie ponad 200 przypadków koronawirusa. To ta epidemia niestety się rozszerza i w tym momencie powinniśmy skupić się tylko i wyłącznie na zdrowiu naszych obywateli i jak również na bezpieczeństwu ekonomicznym, bo to jest teraz najważniejsze. Nie ma mowy o żadnych wyborach. To nie jest
dziękuję panu bardzo.
Bezpieczeństwo ekonomiczne naszych obywateli.
Pytanie do pana posła Krajewskiego. Prezydent Ciechanowa nie przeprowadzi wyborów prezydenckich. Poinformował Państwową Komisję Wyborczą. Taka wiadomość pojawiła się w sieci. Jakby pan to skomentował?
To nie jedyny samorządowiec, który zachowuje się odpowiedzialnie, bo też jestem tego zdania i wielu posłów z Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kukiz 15 jest tego zdania, żeby te wybory przełożyć. Dziś najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków. Koszty związane z zabezpieczeniem tych wyborów, czy są maseczki, różne rękawiczki, środki bardziej potrzebne obywatelom do tego, żeby poszli głosować, czy lekarzom, czy tym wszystkim, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. To są ogromne pieniądze. Z drugiej strony nie możemy narażać tych wszystkich, którzy mają być w komisjach, bo wiemy, no, z jednej strony ogromne ograniczenia, zakazy. Powyżej 5 osób w kościele interweniowała policja. W miejscach, gdzie ludzie się skupiają, prośba o to, żeby odstąpili od tego. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Bo jeśli ktoś porównuje to do jakichś wyborów uzupełniających, gdzie 30 czy 50 osób mogło zdecydować o wyniku, to nie jest porównywalne z wyborami prezydenta, gdzie pójdą do wyborów miliony obywateli. Dzisiaj widzimy,
ale,
że
panie pośle, pan wie, że w jednej z tych gmin, gdzie były wybory uzupełniające chyba tydzień temu czy kilka dni temu, było ponad 40% frekwencja. Jak na wybory sądowe bardzo duże.
Panie ministrze,
i ja nie słyszałem, żeby w tej gminie akurat nagle wzrosła liczba zachorowań.
A jakby pan to pytanie do pana ministra skomentował decyzję prezydenta Ciechanowa?
Jeszcze raz mówię, to jest próba wprowadzenia anarchii. Te organy władzy samorządowe, które nie mają kompetencji w tych dziedzinach, no wypowiadają posłuszeństwo państwu. To zresztą nie pierwsza sytuacja. Były już takie sytuacje, kiedy część samorządów z różnych powodów, najczęściej z powodu sympatii politycznych, próbowała przeciwstawiać się rządowi. Wyraźnie widać, że duża część samorządowców nie jest samorządowcami tylko i wyłącznie, ale jest przede wszystkim politykami poszczególnych partii politycznych i między innymi w tego typu decyzjach to wyraźnie widać. Prezydent Truskolaski też jest po prostu politykiem opozycyjnym związanym z Koalicją Obywatelską i to wielokrotnie w jego działaniach jest widoczne.
Piotr Kuśnieruk.
Znaczy uważam, że tak jak wcześniej wspomniałem, uważam, że tych wyborów w pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej nie da się przeprowadzić. Niektórzy samorządowcy już się teraz boją, natomiast decyzje o tym, czy da się je przeprowadzić i jak one powinny wyglądać, będą zapewne podejmowane na ostatnie kilka dni.
No ale czy samorządowcy mogą się przeciwstawiać i mówić, że nie zorganizujemy, skoro odpowiada za to PKW i organy centralne?
Dzisiaj to wygląda tak, jakby to wygląda. Dzisiaj to są przedwczesne zapowiedzi, ale generalnie rzecz biorąc, samorządy muszą zabezpieczyć infrastrukturę do tych wyborów. Jeżeli ta infrastruktura naraża obywateli na zjawisko chorobowe, no to tak naprawdę obowiązuje znany w Polsce przepis karny, który ewidentnie wskazuje na to, że czegoś takiego nie można zrobić. Jeżeli burmistrz gminy czy prezydent miasta zdaje sobie sprawę, że dzięki temu, że udostępni złą infrastrukturę, ludzie zachorują, może podjąć moim zdaniem taką decyzję.
No ale mamy przypadek Piątnicy, gdzie było podejrzenie, że nauczyciele jednej ze szkół mają problemy z koronawirusem. Odbyło się to w sposób całkiem bezpieczny. Podjeżdżali nauczyciele, odbyło się to wszystko na boisku. Na boisku mamy nadzieję, że 10 maja będzie pogoda i też się tak da zrobić.
Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. To są dwa różne zjawiska. To znaczy ewakuacja jednej szkoły, a pilnowanie całego kraju i kilkunastu milionów obywateli, którzy pójdą do głosowania. My nie mamy takiej ilości służb ani infrastruktury, która by umożliwiła przeprowadzenie tych wyborów bezpiecznie w zjawisku epidemii krajowej albo nawet globalnej.
Już. Tu jest jeszcze inny problem, czy tak naprawdę członkowie komisji w ogóle sami zechcą w tych komisjach uczestniczyć, bo tak jak widzieliśmy w poprzednich wyborach, było bardzo duże zainteresowanie właśnie uczestnictwem w komisjach. Dzisiaj tak to już nie wygląda. A jeżeli mówimy o samorządowcach, no to też do pana ministra radny miejski Prawa i Sprawiedliwości z Łodzi po tych nocnych rozstrzygnięciach wystąpił z partii, bo widać, że jest odpowiedzialnym też i boi się, że na skutek takich decyzji będzie niestety, ale dochodzić naprawdę do sytuacji bardzo trudnych i trzeba za to wszystko będzie później wziąć odpowiedzialność.
Dariusz Piątkowski.
To, że jeden z radnych gdzieś tam występuje z partii, to nic nadzwyczajnego. Także zdarzali się radni Platformy i PSL-u, którzy występowali z partii i jakoś to nie świadczyło o tym, że cała partia nagle zmieniała zdanie. Tak jak mówiłem, na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do tego, aby odwołać wybory, natomiast zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja i tu na pewno zarówno główny inspektor sanitarny, jak i minister zdrowia będą odgrywali ogromną rolę i to od ich opinii będzie zależało, czy te wybory będą mogły być przeprowadzone, czy nie. Dziś nie ma podstaw do tego, aby mówić o tym, że wybory się nie odbędą. Jeśli jakaś partia jak PSL ma problemy z komisjami wyborczymi, chętnie pomożemy z członkami komisji.
Dziękujemy za chęć pomocy.
A to dziękuję. Trzeba wzajemnie sobie pomagać.
I na zakończenie naszego programu, bo czas w związku z kwarantanną i dezynfekcją kurczy nam się. Panie ministrze, jeszcze na zakończenie kwestia obcinania dotacji dla szkół niepaństwowych. Taka sytuacja zdarza się w Białymstoku. Wystosował pan wiele pism. Czy takie działanie jest możliwe w pana opinii?
Dobrze pan o to pyta, bo rzeczywiście takie pytanie często do mnie trafia. Zwrócili się dyrektorzy placówek niepublicznych. Ewidentnie prezydent Rudnicki i władze miasta Białegostoku próbują działać niezgodnie z prawem. Wyraźnie wskazujemy, że także i w obecnym stanie, kiedy szkoły, nie tylko publiczne, samorządowe, ale także szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby prywatne, mają otrzymywać dotacje w takiej wysokości, jak dotąd otrzymywały. W związku z tym pismo prezydenta Białegostoku, które wskazuje na to, że będzie on obcinał według różnych tam kryteriów dotacje szkołom niepublicznym, jest absurdalne. Po pierwsze, jest to wbrew prawu, a po drugie, słyszeliśmy przed chwilą, że musimy walczyć z kłopotami gospodarczymi, a pamiętajmy, że ci, którzy prowadzą przedszkola czy żłobki, to są także często małe, rodzinne czy jednoosobowe firmy i z jednej strony mówimy o pomocy przedsiębiorcom, a tutaj władze Białegostoku chcą obciąć tę dotację, co może skończyć się likwidacją tych przedszkoli czy żłobków, co będzie oznaczało, że za chwilę setki czy tysiące dzieci pozostaną bez opieki. No jest to działanie zupełnie nieprzemyślane, stąd zdecydowałem się w szybkim trybie wystosować pismo do przedstawicieli tych żłobków, tych przedszkoli, wyraźnie wskazując na to, że prezydent nie ma podstaw prawnych do tego, aby zmniejszać dotacje.
Pytanie o komentarz do Piotra Kusznieruka, który zarządza co prawda uczelnią prywatną, no ale gdyby było napisane w prawie, że panu się należy dotacja i ktoś podjął decyzję, że no w połowie ją obetniemy, to jakby to było?
To znaczy ja nie znam przesłanek, za każdym razem taka decyzja o ucięciu dotacji musi mieć uzasadnienie, ale w tym konkretnym okresie, kiedy mówimy o utrzymaniu pewnej ilości miejsc pracy, no to uważam, że to są zjawiska ewidentnie nieetyczne. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak jak pan minister wspominał, to są drobne przedsiębiorstwa, niektóre bardzo duże, no bo uczelnia wyższa, którą kieruję, to zatrudnia 170 osób i tak naprawdę rozsądni przedsiębiorcy nie powinni podejmować decyzji o zwolnieniu, jeżeli mają szansę utrzymać takich pracowników na etacie, po to, żeby im zabezpieczyć przyszłość. No czekamy na to, jak państwo będzie pomagało w tych trudnych sytuacjach. Natomiast generalnie rzecz biorąc, podejmowanie decyzji niszczących przedsiębiorczość w tym czasie wygląda po prostu słabo przez administrację, jakąkolwiek, czy publiczną, czy samorządową.
Dziękuję panom bardzo za uczestnictwo z małymi przeszkodami, ale jednak wykorzystaliśmy współczesne narzędzia. Nie trzeba było się osobiście spotykać, żeby przegłosować zmiany w charakterze programu i sposobie prowadzenia. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję.
I Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję bardzo, dużo zdrowia życzę wszystkim.
Również życzymy dużo zdrowia. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.